sami sobie.
Gdyńskie Stowarzyszenie Dom Marzeń zajmuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Prowadzi dla nich m.in. kursy języka angielskiego i zajęcia teatralne, a także, co bardzo ważne, projekty uczące, jak wejść w dorosłość. Te działania są istotne zarówno dla dorosłych osób niepełnosprawnych, jak i dla ich rodziców, którzy mimo tego, że osoby te mają już 20, a nawet około 30 lat, nadal traktują je jak małe dzieci, którymi trzeba się wciąż opiekować. W audycji sporo będziemy mówić o rodzicielskiej nadopiekuńczości. Zajrzyjmy także na lekcję języka angielskiego. Stowarzyszenie Dom Marzeń opiera się na charytatywnej pracy rodziców i osób wspierających jego dążenia. Zbierane skrupulatnie pieniądze mają zaowocować powstaniem jak najszybciej Domu Marzeń. Będzie on placówką, w której osoby niepełnosprawne będą mogły rozwijać się i mieszkać, gdy osób opiekujących się nimi zabraknie. Magdalena Świerczyńska-Dolot, zapraszam do wysłuchania audycji Sami Sobie Dom Marzeń.
Stowarzyszenie powstało z potrzeby nas, rodziców, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci. I ja mam jeszcze inne dzieci, ale nigdy nie zakładałam, że rodzeństwo będzie mieszkać z moją Martą. Z uwagi i na Martę, i z uwagi na rodzeństwo. Są rodzice, którzy mają też jedynaki niepełnosprawne i wszyscy myślimy o tym stowarzyszeniu, co będzie kiedyś, co się stanie z naszymi dziećmi, kiedy nas zabraknie. Nie mówiąc już o takim ogromnym marzeniu usamodzielnienia się naszych dzieci w pewnym momencie. Takie sytuacje mają miejsce na przykład w Niemczech, w domach, gdzie dorosła osoba niepełnosprawna, czy w Danii, w Skandynawii w ogóle, mieszka samodzielnie, w miarę na ile jest to możliwe. No tutaj w Polsce jest to jeszcze cały czas problem. Dlatego pomyśleliśmy sobie o tym, że chcemy coś zrobić w tym kierunku i założyliśmy Stowarzyszenie Dom Marzeń po to, żeby kiedyś wybudować dom, w którym nasze kochane dzieci, nasi dorośli już zamieszkają sobie wspólnie. I no jest to bardzo piękne marzenie, fajna idea. Natomiast pracując nad tą ideą, zdaliśmy sobie z tego sprawę, że nie jesteśmy ani my, ani nasze dzieci gotowi do takiej samodzielności, nie mówiąc o realiach budowy domu. To jest zupełnie osobny temat. I pierwszą naszą myślą było usamodzielnianie naszych dzieci i integracja ich również, ponieważ mieszkanie gdzieś kojarzy nam się z zamieszkaniem, z rodziną, z osobami bliskimi. I chcieliśmy, żeby nasze dzieci się znały, potrafiły ze sobą przebywać, żebyśmy dali im szansę na poznanie się, wzajemną sympatię, przekonanie się, jacy jesteśmy nawzajem, ile możemy dla siebie nawzajem również zrobić.
Jednym z projektów przeznaczonych zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców były wyprawy terapeutyczne.
To były dwie wyprawy. Przyświecała mi chęć edukowania nas, rodziców, co jest szalenie trudne. My, rodzice, posiadamy już dzieci nieco starsze.
Ile lat ma pani córka?
Moja ma 32 lata. Dzieci mają dzieci. No ciągle będziemy mówić dzieci, bo jednak jesteśmy mamami. I 20 kilka. Mało jest osób bardzo młodych, ponieważ jest szalenie trudno dotrzeć do rodziców młodszych dzieci. A dla mnie to byłoby szalenie ważne, ponieważ warto się edukować i przyzwyczajać do myśli, że dziecko będzie kiedyś samodzielnie musiało żyć od najmłodszych lat. I kiedy rozmawiam z rodzicami małych dzieci, tam 10-11-letnich, to oni ciągle mówią, wszyscy niezależnie od tego, kto to jest, a ja mam jeszcze czas. A to jest taka pora, kiedy powinien rodzic zająć się konkretnie myśleniem o przyszłości dziecka, o usamodzielnianiu go maksymalnym i o takim właśnie domu marzeń. Ja bym chciała, żeby w Polsce było tak, że kiedy dziecko niepełnosprawne intelektualnie kończy 19 lat, czy 20, czy jakkolwiek w tej okolicy, ma prawo odejść z domu do swojego mieszkania. W wielu krajach tak jest i nie jest to żadną sensacją ani jakąś okrutną decyzją rodziców, bo zawsze możemy mieć nad tym pieczę i nie zrywamy kontaktu. No to jest na razie idea fix, ale my do tego zmierzamy, prawda? Że kiedyś będą takie domy, w których te dzieci samodzielnie zamieszkamy, a my będziemy rodzicami niezależnych dzieci.
Wyprawy terapeutyczne miały pokazać, że dziecko niepełnosprawne wychowuje się tak samo jak zdrowe dziecko i uświadomić rodzicom, że często są oni po prostu nadopiekuńczy.
Było momentami dość trudno przyznać się do tego, że jesteśmy tacy czuwający nadmiernie. Dzieciom to nie bardzo odpowiada. One są wolne, one mają poczucie niezależności, dorosłości, chęci na nią. A projekty polegały na tym, że terapeuci uczyli nas, mówili nam o tym, jak się wychowuje dziecko od początku, jakie są nasze wady, co nie było tak nieładnie do nas mówione, ale mogliśmy zrozumieć, jakie błędy popełniamy i jakie mamy szanse naprawić te nasze niedociągnięcia. A po takim wykładzie, takiej sesji, warsztatach, wyjeżdżaliśmy w plener, poznając okolice Kaszub, różne miejscowości. W drugim projekcie mieliśmy w wielu miejscach takie warsztaty samodzielności, gdzie nasze dzieci mogły, znaczy przyświecała mi taka idea, żeby rodzice zobaczyli, jak pięknie i samodzielnie dzieci potrafią coś zrobić. Więc byliśmy we Wdzydzach, byliśmy w Centrum Kultury w Kościerzynie, gdzie dzieci wyplatały różne rzeczy, robiły z masy solnej, malowały na szkle w Muzeum Etnograficznym. Przy okazji zwiedzaliśmy te różne miejsca, świetnie się bawiliśmy i to też była świetna integracja. Wielu rodziców dzieci niepełnosprawnych nie ma szans dotrzeć na przykład do Wisłoujścia albo do Twierdzy, albo gdzieś w inne zakamarki Gdańska. I nasze wycieczki umożliwiały również poznawanie terenu, a w autobusie, na piknikach przy okazji integrowaliśmy się, poznawaliśmy się. No i była też nawet jedna taka noc, gdzie w pewnym ośrodku zostawialiśmy dzieci, mieliśmy zostawić i rodzice mieli mieć wolną noc, a dzieci miały być samodzielne. Oczywiście doszło do tego, jednak zdarzyło się, że wielu rodziców zrejterowało i nie odważyło się oddać dziecko pod opiekę bardzo dobrych opiekunów. Wymyślili różne przyczyny, nie zostawili dziecka. No to pokazuje, jak trudno nam jest oderwać się od dziecka i jak trudno będzie rodzicom w pewnym momencie zostawić dziecko w samodzielnym mieszkaniu i wrócić do domu. To jest duży problem w naszym życiu. Ale to też właśnie jest rola naszego stowarzyszenia, żeby tego ciągle się uczyć i przyzwyczajać do tej wspaniałej myśli, że moje dziecko może samodzielnie żyć, chociaż nie umie ubrać spodni.
Proszę powiedzieć, z czego wynika to, że właśnie rodzice dzieci niepełnosprawnych są tak nadopiekuńczy?
Jak nam mówią, ono jest takie chore, ono nic nie potrafi, jak widzimy, że ono nie umie, ma 5 lat i nie umie ubrać majteczek, koszulki, no to... No to staramy się, a poza tym życie wymusza pewne sytuacje. Jeżeli dziecko nawet chciałoby ubrać i robi to 2 godziny, ubiera majteczki, a matka pracuje albo musi gdzieś zdążyć, albo musi je odwieźć do przedszkola, no to wtedy my szybciutko ubieramy, wyręczamy, zapinamy. Jest prościej, jest szybciej, brakuje nam cierpliwości, też możliwości, żeby no, dać sobie czas, dobra, pojadę na drugą do urzędu, a w tym czasie moje dziecko się ubierze. To jest trochę nierealne, więc my szybko wyręczamy dzieci, a dziecko szybko się uczy, że ma pomoc i po co się ma męczyć, ma pełną obsługę. Więc ja się pytam mojej córki, gdzie masz rączki? Nie ma. No i trzeba za nią wszystko zrobić. To są też nasze błędy, ale my nie wiemy tego. Ważna jest edukacja rodziców. Ja bym marzyła o tym, żeby była taka placówka, w której rodzic nowonarodzonego, niepełnosprawnego dziecka edukuje się, uczy się, przygląda się, jak to wygląda u rodziców już mających starsze dzieci. No i żeby po prostu traktować to dziecko normalnie, wychowywać je normalnie, wyznaczać mu pewne granice, żeby ono było tak bardzo dostosowane do społecznego życia, żeby nie zachowało się źle w autobusach, w urzędach, w kinach, żeby było normalnym dzieckiem, bo to można wyegzekwować. Oprócz jakichś tam zachowań, które wynikają z wady, których nie da się może czasami opanować, to wszystkie pozostałe zachowania można tak wypracować jak u najzdrowszych dzieci, a rodzice często tego nie wiedzą, a jeszcze społeczeństwo nam mówi, jak ja koryguję moją córkę, żeby tam czegoś nie dotykała albo nie wierciła się, oj proszę pani, proszę jej wybaczyć, bo ona jest chora. Nie podoba mi się taka postawa. To znaczy co, że wszystko jej wolno? I potem rodzi się z tego nadopiekuńczość. Rodzice też mają, no bo on taki chory, bo on taki biedny. No i tak powoli robi się taka roślinka, która może wszystko, bo jest tam zespołem Downa czy jakkolwiek. A to jest bardzo złe.
To nasze wychodzenie na zewnątrz i pokazywanie tych osób dorosłych jest też istotne, ponieważ jest to takie oswajanie środowiska, bo te małe to są takie słodkie jeszcze dzieci wszystkie. Z dorosłymi jest troszeczkę trudniej, troszeczkę gorzej, już nie wyglądają tak słodko. Natomiast myślę, że mają taki potencjał w sobie, takie ciepło i to możemy wynieść na zewnątrz i pokazać tak naprawdę, ale musimy zmienić nasze dzieci, musimy im pozwolić uwierzyć w siebie i wtedy one ze sobą to wszystko wyniosą pośród ludzi w jak najbardziej naturalny sposób. I myślę, że to jest taką fajną rzeczą, że tak naprawdę ludzie mogą przekonać się, że nie trzeba się ich bać. Jednym z projektów jest nasz klub kibica, który w założeniu miał też aktywizować ojców, dzieci niepełnosprawnych, bo to jest też taki stereotyp dziecka niepełnosprawnego z mamusią za rączkę, wszędzie mamusia i mamusia. A myśmy chcieli pokazać, bo tak jest, że bardzo często tata dużo czasu poświęca swojemu niepełnosprawnemu dziecku. U nas w rodzinie Marta też jest pupilką swojego taty, mimo że ma jeszcze 3 córki. Natomiast ten projekt przyciągnął też tatusiów, ponieważ jest to coś niezwykle ciekawego również dla mężczyzn.
To są mecze koszykówki mężczyzn. ASEKO PROKO Młodzież uczestniczy, jak również mecze koszykówki kobiet. I przede wszystkim, oprócz tej aktywności naszych mężów, a ojców dzieci, również młodzież poznaje się wewnątrz. Wiedzą, kto potrzebuje pomocy przy wejściu w staniu, przy kim nie wolno siadać, bo jest zbyt głośny lub głośno kibicuje. Mecze to również wspólny temat poza halą, do rozmów, do wymiany gadżetów, do zbierania biletów, proszę panią, wszystko wiedzą. Kto ile wygrał, kiedy będzie następny mecz, kto odszedł z zespołu. To są niekończące się rozmowy, nawet takie, wie pani, dyskusje. Motywacja do tego, żeby razem się spotkać przed zajęciami języka angielskiego do rozegrania meczu. Jest tak, że nie mając piłki, potrafią sobie ją zorganizować od grupy zdrowych dzieciaków. Wzięli piłkę, zagrali sobie mecz wspólnie, razem. Taka otwartość, wie pani, od nich emanuje. Nie boją się. W grupie są po prostu silniejsi, nie wiem, jacyś taki dowartościowani. Mam ją te bariery, które występują między zdrowym a chorym, a jest całkiem w ich obecności inaczej się dzieje.
No właśnie, bo zadaniem stowarzyszenia jest też łamanie barier i stereotypów.
I chyba też trochę innowacyjność w podejściu do osób niepełnosprawnych intelektualnie, ponieważ my jako stowarzyszenie prowadzimy na przykład kurs nauki języka angielskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i bardzo nam się ten pomysł spodobał. W 2010 roku realizowaliśmy taki projekt pilotażowy, żeby przekonać się, czy to w ogóle jest fajny pomysł, czy to po prostu działa. Zrobiliśmy projekt 2-miesięczny w czasie wakacji, którego efektem był spektakl w Centrum Kultury Gdyni i okazało się, że efekty przerosły nasze jakiekolwiek oczekiwania. Okazało się, że nasi podopieczni oczywiście nie nauczyli się angielskiego w ciągu tych 2 miesięcy, natomiast to, co się wtedy wydarzyło, powodowało, że nie mieliśmy nawet wątpliwości co do tego, czy projekt powinien być kontynuowany. Po pierwsze, udało nam się znaleźć wspaniałych nauczycieli, Agnieszkę i Adama Moldów, którzy są nauczycielami przedszkolnymi. Adam jest Anglikiem, jest kompozytorem, twórcą prawie wszystkich piosenek, które nasze dzieci się uczą w tej chwili. I razem z Agnieszką prowadzą projekt dotyczący języka angielskiego. Od tego czasu właściwie to się rozrosło na 2 projekty. Jeden projekt to jest właśnie nauka języka angielskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. I w tym projekcie bierze udział 22 osoby niepełnosprawne intelektualnie. A drugi równoległy projekt jest to projekt, który nazwany został Nasza Scena, w którym bierze udział 18 osób niepełnosprawnych i są to zajęcia teatralne. Obydwa projekty są ze sobą sprzężone tematyką i tak naprawdę efekt końcowy, który jest spektaklem, łączy te 2 projekty ze sobą i w tym roku będzie wielkie święto dla naszego stowarzyszenia, ponieważ 15 czerwca o godzinie 11 w Teatrze Miejskim w Gdyni nasi niepełnosprawni aktorzy będą występować na scenie i będzie można obejrzeć sobie spektakl z ich udziałem. O, nie będziemy nic więcej zdradzać, zapraszam na spektakl po prostu. Natomiast to, co jest ważne, to są projekty niesamowite. niesamowite, ponieważ one pokazują, jak dużo można osiągnąć, wypracować, zdziałać, jak bardzo można zmienić siebie. Dla mnie takim znamiennym momentem był fakt, kiedy jedna z uczestniczek projektu, jadąc ze mną samochodem, powiedziała mi: Pani Kasiu, dziękuję, ja jestem teraz mądra. I ja zastanawiałam się, o co jej chodzi, i dotarło do mnie, że ona jest mądra, bo nauczy się angielskiego, bo to jest osoba, która wykonuje pewien wysiłek intelektualny. Oni doskonale wiedzą, że oni są inni. Nie da się oszukać tych osób i powiedzieć im: jesteś taki sam. Zresztą to jest powodem, dlaczego integracja szkolna się po prostu nie sprawdza. Większość z nas przez to przeszła i mamy taką świadomość, że nasze dzieci nigdy nie będą w pełni sprawne, nigdy nie będą takie same, a o ile nie są niepełnosprawne głęboko, to doskonale to wiedzą i czują. I tutaj naszą rolą nie jest przekonać je, że są takie same. One są inne, ale we wspaniały sposób i mają potencjał, którego inni nie mają, który mogą doskonale wykorzystać. Są przekonane o tym, że robiąc rzeczy takie jak nauka języka angielskiego, robią coś niezwykłego, co jest dostępne dla osób zwyczajnych, w pełni sprawnych, a oni to mogą robić. Mało tego, mogą pokazać publiczności efekt swojej pracy, występują na scenie, to jest niezwykle istotne. A jeszcze, jeżeli do tego dołożymy entuzjazm widzów, którzy przychodzą bardzo licznie na nasze spektakle i oklaskują, przerywają spektakle, no to naprawdę tutaj właściwie trudno coś dodać. Są w pełnym wymiarze aktorami, aktorami występującymi w obcym języku, świetnie się przy tym bawią, też pomagają sobie, to jest niesamowite. To są osoby, które są absolutnie pozbawione jakiejś konkurencyjności. Każda próba, każde spotkanie wspólne jest naprawdę niezwykłym przeżyciem. W tej chwili to są nasi kolejni przyjaciele. Nasze dzieciaki nie wyobrażają sobie, że w pewnym momencie projekt mógłby się nie wydarzyć, że nie byłoby kontynuacji tego projektu, dlatego właściwie dla mnie jako prezesa jedną z najważniejszych rzeczy jest zapewnienie pieniędzy na kolejne edycje projektu z językiem angielskim, ponieważ no, jest to rzecz niewiarygodna, jak bardzo zmienia to naszych podopiecznych, jacy są przekonani o swojej wartości. Jeżeli te wszystkie jeszcze projekty poskładamy w jedno, jest to bardzo, bardzo fajna rzecz, jaka się wydarza w ich życiu i myślę, że oni już teraz są troszeczkę inni niż byli zanim udało nam się założyć stowarzyszenie. Tak? Zmienili się oni, zmieniliśmy się my i to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, co robimy.
No dobrze, kochani, w takim razie chyba musimy sobie przeczytać pierwszą zwrotkę. Jak tam z refrenem? A właśnie kogo nie było na ostatniej lekcji? Who wasn't there? Zuzia? Ania, you weren't there?
Nie było.
Kuba, you weren't there. Dobra, to słuchajcie, czy ja mogę Olga na chwileczkę twój tekst poprosić? To ci, którzy byli, to poproszę, żeby pomogli, tak? Co to znaczy a good coffee, strong coffee?
Dobra kawa, silna kawa.
A, mocna kawa, dobra.
I want strong coffee.
I need to have some. Co to znaczy?
Ja potrzebuję.
Ja potrzebuję.
A good coffee, strong coffee?
Dobrej kawy, mocnej kawy.
Tak jest, super. I need some coffee, I need some coffee. No dobra, to powtarzamy za Adamem.
Call it obsession.
Call it obsession.
Call it fanatical.
Call it fanatical.
I am not trying.
I am not trying.
To make this a spectacle.
To make this a spectacle.
I have this craving.
I have this craving.
Justifies behaving.
Justifies behaving.
Zajęcia teatralne to jest właściwie najważniejsza część zajęć języka angielskiego. Przedstawienia tak naprawdę są pisane w oparciu o materiał, którego się uczą w trakcie roku. Najciekawszym było to, że przy pierwszym spotkaniu, jakie mieliśmy, kiedy chcieliśmy się najpierw poznać i zobaczyć, czym się polubimy, a może nie, i okazało się, że z grupy około 8-10 osób połowa z nich mówi po angielsku. Albo się uczyła, albo mówi w jakimś stopniu po angielsku. Więc od razu okazało się, że mamy grupę początkującą, grupę zaawansowaną, jak w normalnym życiu. Więc to było bardzo fajne i właściwie można powiedzieć, że dopiero teraz mniej więcej wiemy, w jaki sposób prowadzić te zajęcia, aczkolwiek o ile one są właśnie ustandaryzowane, to bardzo podchodzimy też indywidualnie. Tak, wiemy, kto jest w stanie napisać sprawdzian, sprawdziane też są i oni chcą się uczyć i to jest niesamowite.
Ja myślę, że też jako nauczyciel jest zawsze fajne wiedzieć, że twoje prace, co ty wkładasz, jest w jakiś tam sposób oceniane też w dobrym sensie. Na samym początku nam zaskoczyło, że oni są taki wdzięczni za to, że są dane możliwość uczyć. Gdzie w szkole, no młodzież narzeka, nie chce się uczyć, woli się bawić. To są ludzie, którzy są rewelacyjnie otwarty, żeby się uczyć. Jest bardzo fajne kameralne relacje, nie ma pani, jesteśmy wszyscy jakby na ty. Daje nam dużo satysfakcji, bo wiemy, że oni mają swoje cele, co oni chcą osiągnąć w życiu i jesteśmy też częścią tego, co oni chcą osiągnąć. I to jest naprawdę fajne. Szczególnie mamy najwięcej satysfakcji po występach w każdym roku.
Łukasz Krysiak.
Joanna Siemieniuk.
Chodzicie na zajęcia tutaj, na zajęcia angielskiego, na zajęcia teatralne. Podobają wam się one?
Mnie się bardzo podobają. Najbardziej to chodzenie na angielski. Najbardziej mnie się podoba dobór tematów i teatr.
A czego się na przykład nauczyłeś w ostatnim czasie?
Ja nauczyłem się ogólnie mówić po angielsku, rozróżniać czasy przyszłe, przeszły i jeszcze grałem w tym, w teatrze też uczestniczymy.
Były różne tematy. Owoce, warzywa, sól, papryka, pieprz.
Lubimy, bo uczyliśmy się teraz niedawno o ubraniach. O odpowiednikach angielskiego też typu ubrań, ogólnie garderoby. No to jest bardzo przydatne.
A do czego się na przykład przydaje język angielski?
Do porozumiewania się.
Do porozumiewania się na przykład za granicą, między osobami.
To opowiedzcie o tej waszej przygodzie z angielskim aktorstwem, no bo do wielkiego wydarzenia się szykujecie po raz któryś z kolei. Tak. Co to będzie?
To będzie przedstawienie pod tytułem The Bear. Jedziemy na kemping.
Daleko?
Do lasu.
A ty kim jesteś? Pamiętasz?
Ja na razie nie biorę udziału. Zrobiłem sobie wolne. A będę we wrześniu występował. To będzie przedstawienie tym razem o kawie. Na razie taki jest pomysł. No ja do tego stowarzyszenia bardzo dobrze podchodzę. No, ja się spotykam raz w tygodniu. No i bardzo dobrze to odbieram, ponieważ z wszystkimi się widuję, prawda? Z prowadzącymi akurat się widuję, ze wszystkimi. No ze wszystkimi. No ja powiem tak, że są co miesiąc, każdą drugą środę miesiąca są spotkania na właśnie naszego stowarzyszenia i są o godzinie 18.
To są takie zebrania. Ludzie rozmawiają o różnych sprawach organizacyjnych.
Wcześniej to akurat byłem, to mieliśmy akurat takie zabawę karnawałową. Malowaliśmy na święta Bożego Narodzenia takie jakby dla innych ludzi takie bardziej prezenty. Takie kartki bardziej świąteczne malowaliśmy.
Tak. Spotykamy też się na święta przed świętami Bożego Narodzenia. Wtedy dostajemy kartki, śpiewamy kolędy i dostajemy prezenty.
Uczymy się, ponieważ sprawia, myślę, że to wielką przyjemność bycia razem co tydzień. No co prawda 2 miesiące letnie jakoś trzeba przeżyć, lipiec i sierpień, ale reszta roku to jesteśmy bardzo zadowoleni akurat. Że możemy z nimi być, że możemy się z nimi angielskiego akurat uczyć. No myślę, że to jest bardzo przyjemne, takie pozytywne.
I'd like a lot of milk, 5 rolls and 1,000 eggs, please.
Okay, anything else?
Yes, a bottle of wine. How much is that French red over there?
It's very good, but a bit expensive.
Jak podkreślają mamy i członkinie stowarzyszenia, wszystkie działania, o których powiedzieliśmy w audycji, powodują zmiany na lepsze.
Wiktor bardziej się otworzył i powiedzmy, nie potrzebuje mnie w swoim towarzystwie, w swoim zasięgu wzroku. Jestem mu niepotrzebna. Jeżeli on idzie na zajęcia z języka angielskiego, ja dostaję sygnał stop, idź, są tam drzwi, pokazuję mi, jestem mu niepotrzebna. To jest dla mnie ciężkie bardzo, bo ja mam ogromne skrzydła i jestem matką Polką. Dostałam taki sygnał, że jest odcinana pępowina. Ja jestem niepotrzebna, on się usamodzielnia, nie pozwala się również odprowadzać do szkoły. Mam nadzieję, tak myślę, że przyjdzie taki czas, że zacznie sam korzystać z komunikacji miejskiej. Ciężko to przeżyje. Suma summarum, rodzice ograniczają swoje dzieci i tyle.
A ja się bardzo zazdroszczę, ponieważ moja Marta przez cały czas, mimo że ma lat 18, jeżeli jest ze mną w mieszkaniu, to cały czas woła: mamo, mówię, słucham, jesteś, jestem.
Sprawdzam.
Sprawdza mnie cały czas. To wszystko kieruje nas do tej samodzielności, do tego, żeby oni byli w stanie kiedyś sami mieszkać pod opieką taką, jaka jest im potrzebna. Mamy w stowarzyszeniu dzieci niepełnosprawne w stopniu zarówno lekkim, umiarkowanym, ale i głębokim. No i chcielibyśmy, żeby ten dom był domem dla wszystkich tych osób, bez różnicy. Jedni potrafią się wspaniale opiekować innymi, drudzy tej opieki bardziej potrzebują. Niemniej jednak musimy również psychicznie nastawić się na oderwanie od rodziny. I to, co my robimy, idzie w tym kierunku. Również staramy się niwelować nasze bolączki, to, że nasze dzieci w jakiś sposób są postrzegane. One są wspaniałe, my to wiemy. Uważamy jako stowarzyszenie, że integracja powinna się odbywać w sposób naturalny. My nie chcemy ludziom mówić: słuchajcie, oni są świetni. My wolimy zrobić coś, żeby inni przekonali się sami, zobaczyli i powiedzieli: słuchaj, on jest fajny, on jest świetny, zobacz, siedziałem obok niego na meczu. Byłem z nim w kinie, byłem na dyskotece, ty wiesz, jak ta dziewczyna się fajnie ruszała, jak fajnie wyglądała. To działa dużo lepiej niż nasze opowiadania, przekonywania, płacz. Zresztą my, z tego co ja mogę powiedzieć, my jesteśmy rodzicami bardzo zadowolonymi i szczęśliwymi, tak? To nie są rodzice nieszczęśliwi, załamani, którym się nic nie chce. No, stąd powstało też stowarzyszenie, z tej radości, energii posiadania takich dzieci, jakie mamy.
W audycji Sami Sobie wzięły udział członkinie Gdyńskiego Stowarzyszenia Dom Marzeń, panie Katarzyna Karczewska, Ewa Szachta i Joanna Wodzińska oraz podopieczni stowarzyszenia, a także państwo Agnieszka i Adam Molt, nauczyciele języka angielskiego. Program zrealizował Stefan Kotiuk, a przygotowała Magdalena Świerczyńska-Dolot. Do usłyszenia za tydzień, we wtorek po 22 w Radiu Gdańsk.